Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Wyższe kary za przestępstwa pedofilskie zakłada nowelizacja kodeksu karnego, którą w piątek procedował Senat. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Zmiany zawarte w noweli dotyczące walki z pedofilią zakładają, że za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat. Obecnie obowiązujące przepisy za zgwałcenie dziecka przewidują karę od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem od 5 do 15 lat. W myśl nowelizacji gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia. Jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka, kara dożywotniego pozbawienia wolności. Zmiany przewidują także podwyższenie kar za seksualne wykorzystanie dzieci. Dziś wynoszą one od 2 do 12 lat więzienia, a zgodnie z nowelą zostaną określone w wysokości od 2 do 15 lat. Nowelizacja zakłada też, że zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu, mówi sprawozdawca noweli senator Marek Pęk, członek Senackiej Komisji Ustawodawczej.
Pedofilia to jest niesłychanie skomplikowane przestępstwo. Wiemy, jakiego to są typu przestępcy, więc tu bardziej chodzi o to, że nie pedofile mają się bać, tylko państwo ma reagować i chronić społeczeństwo. To społeczeństwo ma się czuć spokojniejsze, więc na pewno będzie się czuło spokojniejsze, jeżeli będzie wiedziało, że za tego typu czyny grożą wysokie kary i kary bezwzględnego pozbawienia wolności, a nie jakieś zawieszenia, a nie jakieś kary ograniczonego pozbawienia wolności, kiedy ten pedofil cały czas jednak stanowi konkretne, realne zagrożenie dla społeczeństwa.
Zmiany w kodeksie karnym przygotował resort sprawiedliwości. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Południowa Polska walczy z podtopieniami i powodzią wywołanymi przez ulewne deszcze. W Świętokrzyskiem trwają przygotowania do fali wezbraniowej na Wiśle. Rzeka w Zawichoście przekroczyła tam stan alarmowy już w piątek, bo na tym odcinku jest zasilana przez wody SAN-u. Strażacy i żołnierze podwyższali wał przeciwpowodziowy. Najwyższy poziom wody w Wiśle jest spodziewany tam według prognoz w niedzielę. Z falami wezbraniowymi walczą też województwa małopolskie i podkarpackie. W piątek fala kulminacyjna przeszła m.in. przez Kraków. Docierając do stolicy Małopolski nie wyrządziła szkód, a jej wysokość była niższa od przewidywanej. W piątek rano w Krakowie odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Uczestniczył w nim m.in. premier Mateusz Morawiecki. Minister obrony Mariusz Błaszczak wziął udział w przysiędze żołnierzy WOT z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysięgę na sztandar 9. Pułku Piechoty Armii Krajowej złożyło 74 żołnierzy ochotników. Szef MON-u Mariusz Błaszczak przy tej okazji podziękował terytorialsom, którzy nieśli pomoc mieszkańcom lubelskich gmin po ostatnich nawałnicach. Ochotnicy pomagali w Wojciechowie przy usuwaniu skutków trąby powietrznej.
Bardzo dziękuję Wam za taką postawę. Dziękuję Wam za zaangażowanie. Dziękuję Wam za ofiarność. Dziękuję Wam za Wasz profesjonalizm. Bo to jest niezwykle istotne dla zapewnienia Polsce, naszej ojczyźnie, bezpieczeństwa. Życzę Wam satysfakcji spełnionej służby. Gratuluję, że zdecydowaliście się przystąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej. Wasz patron to żołnierz niezłomny, wasz patron to wzór do naśladowania. Jesteście odważni, jesteście ofiarni. Jestem dumny z Waszej postawy.
2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej imienia majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora, powstała jako jedna z pierwszych w kraju. Liczy ponad 3300 żołnierzy, a obecnie w szeregach WOT służy ponad 20 tysięcy żołnierzy. Do końca tego roku formacja ma liczyć 26 tysięcy żołnierzy. Najpóźniej we wrześniu zostanie zawarta umowa z wykonawcą budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. W środę w Urzędzie Morskim otwarto oferty od potencjalnych wykonawców na budowę drogi morskiej. W przetargu wpłynęło ich 7, pod uwagę jest branych 6 propozycji. Oferta tureckiej firmy nie spełnia wymogów prawa zamówień publicznych. Prace na Mierzei miałyby ruszyć już na jesieni. Pierwsza część inwestycji obejmie budowę portu osłonowego, kanału żeglugowego oraz sztucznej wyspy. Wykonawca na budowę przekopu będzie miał 40 miesięcy. Poseł PiSu Jerzy Wilk podkreśla, że kanał ma duże znaczenie zarówno gospodarcze, jak i turystyczne.
Nie mamy bezpośredniego dostępu do Morza Bałtyckiego, do Zatoki Gdańskiej. Cały czas jesteśmy uzależnieni od Cieśniny Pilarskiej, czyli tej bałtyckiej, jak Rosjanie nazywają. Kanał ma ogromne znaczenie i gospodarcze, i turystyczne, no i takie obronne dla Polski, ponieważ no, nawet statki Straży Granicznej nie mogą przepływać na Zalew Wiślany, a więc jesteśmy w NATO, jesteśmy tą wschodnią flanką NATO, a tutaj jednostki nasze, marynarki wojennej, też nie mogą wpływać na Zalew Wiślany.
Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną ma potrwać do 2022 roku. Inwestycja w całości zostanie pokryta z budżetu państwa. Budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu. Ma też zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku z pominięciem Rosji. Skąd się wzięła ideologia gender? O co w niej chodzi i jakie niesie zagrożenia? Między innymi o tym jest film Zmierzch – Ofensywa ideologii gender. Dokument został wyemitowany w piątek wieczorem na antenie telewizji Trwam. Jego kolejna emisja rozpoczęła się także przed kilkoma minutami. Film będzie można zobaczyć również w telewizji Trwam w sobotę i niedzielę. W dokumencie głos zabierają eksperci znani z naszej anteny. Między innymi ksiądz profesor Dariusz Oko, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, ksiądz profesor Tadeusz Gus czy profesor Mieczysław Ryba. Dlaczego warto zobaczyć ten materiał, tłumaczy dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk.
My musimy wiedzieć, rozumieć rzeczywistość, żeby nas nie zaskakiwało jakieś niebezpieczeństwo. Tu chodzi o rodzinę. Jest atak podwójny. Atak na rodzinę, żeby zniszczyć naród, na rodzinę. Jest atak na Kościół i nie łudźmy się.
Premiera filmu dokumentalnego Zmierzch – Ofensywa ideologii gender odbyła się na antenie telewizji Trwam w piątek o 21.40. Materiał jest emitowany także od godziny 2.00. Będzie można go zobaczyć również w sobotę o 14.30 oraz w niedzielę o 10.30. Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dyrektywy o prawach autorskich. Przepisy są określane przez niektórych mianem Akta II. Złożenie skargi zapowiedział w czwartek wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński. Jednocześnie zaznaczył, że są jeszcze inne możliwości, które pozwolą na zablokowanie groźnych przepisów, m.in. na poziomie legislacyjnym. Dokument ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Polski rząd sprzeciwia się jakiejkolwiek formie ograniczania wolności także w sieci. O kontrowersjach unijnej dyrektywy o prawach autorskich mówi radca prawny Piotr Żyłko.
Rzeczywiście tutaj jakby osią całego sporu i kontrowersją największą w tym całym akcie jest to, że próbuje się łączyć wodę z ogniem, dlatego że z jednej strony ustawodawca miałby wprowadzić przepisy, które prowadziłyby po prostu do prewencyjnej cenzury dokonywanej przez zautomatyzowane oprogramowanie. A z drugiej strony jakby no tutaj ta wolność słowa też może być przez tą prewencyjną cenzurę niejako bardzo potężnie ograniczona.
Państwa unijne mają teraz 2 lata na wdrożenie przepisów. Nowe regulacje wzbudzają emocje w niektórych państwach Unii, m.in. w Polsce. Ich przeciwnicy mają wątpliwości, czy przepisy nie będą ograniczały wolności słowa w internecie. Nie poparły ich Polska, Holandia, Włochy, Finlandia. Brytyjska premier Theresa May zapowiedziała, że 7 czerwca ustąpi ze stanowiska szefowej partii konserwatywnej. Jednocześnie rozpoczął się proces wyboru jej następcy. Nowy szef Torysów przejmie po niej także urząd premiera. Theresa May wyraziła głęboki żal, że nie była w stanie zrealizować Brexitu. Oznajmiła, że po 3-krotnym odrzuceniu proponowanego przez nią porozumienia w sprawie opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię, stało się dla niej jasne, że w najlepszym interesie tego kraju leży zmiana na stanowisku premiera. Sprawę odejścia premier Theresy May komentuje dr Grzegorz Piątkowski. Politolog wskazuje w tym kontekście na 2 strony zaistniałej sytuacji.
To jest oczywiście i sygnał dobry, i sygnał zły. Sygnał zły, ponieważ chaos w Wielkiej Brytanii jest niesłychanie destrukcyjny i jeśli chodzi o sam ten kraj, jeśli chodzi o stosunki z Unią Europejską, jeśli chodzi w ogóle o sytuację w Unii Europejskiej i między innymi też sytuację Polski, bo dotychczas Anglia miała zbieżność interesów. Zawsze się mówiło o Anglikach jako hamulcowych Unii Europejskiej, o hamulcowych względem tandemu niemiecko-francuskiego, oczywiście z naciskiem wielkim na Niemcy. Druga kwestia to jest sam proces Brexitu, czyli jak przejście przewodnictwa partii konserwatywnej będzie wpływało na ten proces i widzimy, że właściwie wszystkie terminy Brexitu, jakie były obiecywane, zostały zniweczone i to dla Polski jest korzystne.
Theresa May pozostanie na urzędzie premiera do czasu zakończenia procesu wyboru nowego lidera ugrupowania, który potrwa prawdopodobnie od 4 do 6 tygodni. Najpierw posłowie zawężą listę kandydatów do 2, a ostateczna decyzja należeć będzie do członków rządzącej partii konserwatywnej. Ugrupowanie to przedstawiło już harmonogram wyboru następcy May na stanowisku przywódcy ugrupowania i premiera Wielkiej Brytanii. Według planów proces powinien skończyć się najpóźniej w połowie lipca. I na tym kończymy wiadomości w Radiu Maryja.